Mądre dzieci.
Sobotni, piękny, wreszcie ciepły poranek, rozpoczynamy naszą odkrywczą przygodę. Dziś zajrzymy do parków, na przykład tych krajobrazowych. Powiemy, czym różnią się parki narodowe od innych, na przykład właśnie wspomnianych krajobrazowych. Powiemy też o tym, jakie zasady bezpieczeństwa zachować w takich miejscach. Rozwiążemy oczywiście zagadkę z ubiegłego tygodnia. Będzie też dla Was kolejne zadanie i nagrody. Pola Superczyńska, Kinga Szymanek, zapraszamy.
Eko badacz.
Jest coraz cieplej, a w dodatku mamy dużo czasu, bo trwa długi weekend. I na pewno, chociażby dziś, wybierzecie się na jakąś wycieczkę, może rowerową, może pieszą, może właśnie do Poleskiego Parku Narodowego albo na ścieżki drugiego naszego parku narodowego, czyli Roztoczańskiego, albo też do jednego z naszych wielu parków krajobrazowych. A czy wiecie, jaka jest między nimi różnica?
Rezerwaty krajobrazowe to są takie, gdzie można oglądać piękne, na przykład jakieś wodospady, jeziora, ryby, owady, zwierzęta, rośliny i góry.
Po co są tworzone takie rezerwaty, jak myślicie?
Po to, żeby na przykład pokazać właśnie, co natura dla nas stworzyła i żeby po prostu ludzie zaczęli doceniać naturę. Czasami pomagać zwierzętom, bo czasami się po prostu wypuszcza do rezerwatów zwierzęta, które chce się mieć pod uwagą. Takie na przykład, które są o włos od wyginięcia.
Ja myślę, że to jest właśnie jak Ola mówiła, że można zobaczyć różne krajobrazy, czyli jak góry i różne zwierzęta, rośliny.
Ja byłam w rezerwacie gdzieś koło Białki. Białka to jezioro.
Czym to miejsce Cię urzekło? Co Ci się najbardziej tam podobało?
Podobało mi się najbardziej to, że widziałam mnóstwo pięknych sarenek, które sobie biegały. Widziałam nawet taką małą, która ledwo chodziła.
Ja znam na przykład Park Narodowy Park Poleski. Byłam w tym parku i były bardzo piękne krajobrazy. Chodziłam na przykład na taką górę, gdzie było widać cały piękny krajobraz, a obok była taka chatka.
Ja mówiłam o Białowieskim. Jest taki piękny molo, z którego widać mnóstwo kaczek, łabędzi.
A żubry widziałaś?
Tak.
Parki i rezerwaty są po to, aby ludzie zobaczyli, co przyroda nam dała i żeby dbać o nią, że jak ona nam coś daje, żebyśmy my jej się odwdzięczali jakby i szanowali.
Park Narodowy to jest taki teren zachowany w stanie naturalnym, który ma taką najwyższą wartość przyrodniczą. Pierwszym parkiem narodowym na świecie był Park Narodowy Yellowstone, utworzony prawie 150 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu ten pomysł rozprzestrzenił się na cały świat. W Polsce mamy 23 parki narodowe. W naszym regionie, w naszym województwie są dwa parki narodowe. Mówiliście już o Poleskim Parku Narodowym, drugi to Roztoczański Park Narodowy. Ale mamy też inne formy ochrony przyrody, to parki krajobrazowe. One, trochę też tak jak mówi nazwa, mają przepiękne krajobrazy. Ile jest parków krajobrazowych w województwie lubelskim?
Wiele osób nie wie nawet, że mamy ich aż 17.
Mówi pan Krzysztof Wojciechowski z zespołu lubelskich parków krajobrazowych. A czy to dużo?
Wszystkich parków krajobrazowych w Polsce mamy 125. Natomiast na Lubelszczyźnie mamy 17. Czyli jeżeli podzielimy 125 na 16 województw, to średnia krajowa wychodzi 7 na województwo. Natomiast my mamy nie 7, a 17, także znacznie ponad średnią krajową.
Gdzie na przykład są te parki w naszym województwie?
Myślę, że nawet wiele osób, które są w Kazimierzu, przecież znanym wszystkim, nie wie, że jest na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i że to jest najstarszy park krajobrazowy na Lubelszczyźnie, bo w 1979 roku utworzony i jeden z najstarszych w kraju w ogóle, bo pierwszy park powstał w 1976. Także mamy takiego już seniora.
Czyli Kazimierski Park Krajobrazowy ma już 42 lata, a ten najstarszy w Polsce ma 45 lat. No właśnie, co to są te parki krajobrazowe?
Wiele osób jakby trochę nie chwyta różnicy między tym, co to jest park narodowy, co to jest park krajobrazowy, czym one się różnią. Często jak mówimy park krajobrazowy, no to się kojarzy z takim parkiem gdzieś tam wokół pałacu, jakiegoś dworu czy coś takiego, a są to takie obszarowe, duże formy ochrony przyrody, gdzie właśnie chronimy krajobraz, chronimy przyrodę, chronimy też takie wartości historyczno-kulturowe, wytyczamy ścieżki edukacyjne, różnego rodzaju szlaki, przygotowujemy tablice informacyjne, punkty edukacyjne, wydajemy mapy, wydajemy przewodniki, różnego rodzaju aplikacje i tak dalej. Także w ten sposób, żeby udostępnić, tylko że to jest zawsze turystyka, która ma na celu też przekazanie jak największej ilości wiedzy o samym parku krajobrazowym, jego walorach, ale też i o przyrodzie w ogóle, o jej zagrożeniach, jej ochronie.
17 parków krajobrazowych w naszym województwie i każdy jest zupełnie inny. Powiedzmy o nich, bo na pewno któryś z nich odwiedzimy w wakacje.
To jest takich naszych 17 pereł. Każda jest inna, ale każda jest piękna. Ponieważ są to parki i równinne, takie jak właśnie Poleskie, i wyżynne, jak na Roztoczu, czy tutaj, gdzie jesteśmy w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym. Są one związane z dużymi rzekami, na przykład z Wisłą, tam mamy Kazimierski Park Krajobrazowy, Nadwieprzański, który położony jest nad Wieprzem, Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bug, który jest związany z rzeką Bug. Są one na przykład zdominowane przez lasy, na przykład Park Krajobrazowy Lasy Strzeleckie, prawie 100% lasów, czy Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. Ale są i takie, gdzie przewagą jest jednak teren otwarty, właśnie jak w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym na przykład. Także są bardzo różnorodne, ale właśnie piękne.
My przemierzamy dziś Krzczonowski Park Krajobrazowy.
Tutaj zaczyna swój bieg strumyczek. Tutaj jest właśnie śmierdzące źródełko, słynne śmierdzące źródełko, czyli jedne z najciekawszych obiektów w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym. Krzczonowski Park Krajobrazowy jest takim terenem, który jest jednym z najbardziej, że tak powiem, uźródlonych obszarów na Lubelszczyźnie, w ogóle w całym naszym województwie. W parku krajobrazowym, w jego otulinie, czyli takiej strefie ochronnej, naliczono 45 źródeł, z czego 4 są pomnikami przyrody. Część z nich, tak jak tu śmierdzące, żeby znaleźć, trzeba iść gdzieś tam do lasu, natomiast niektóre są wprost przy drodze, na przykład w Częstoborowicach, naprzeciwko Stawów jest taki ciekawy kompleks źródeł. Nawet w ubiegłym roku postawiliśmy tam tablicę informacyjną, więc można poczytać. Też z niektórymi z nich są powiązane pewne takie legendy, jakieś historie miejscowe, opowieści, właśnie jak tutaj o Szwedach. Także to są też obiekty nie tylko przyrodnicze, ale też takie wręcz kulturowe.
Zmierzamy do lipy o fantazyjnych kształtach, a po drodze...
To też taka ciekawostka, to akurat grab, drzewo o dwóch nogach. Czyli widzimy, jak dwa graby de facto zrosły się u góry, no na wysokości powiedzmy 1,5 metra razem, ale no tak się zrosły, prawda, że widać, że jakby nie widać, że to były dwa drzewa. Mamy gładki jeden pień, także jakby wygląda to jak drzewo stojące na dwóch nogach. Przyroda ma taką fantazję.
A skoro mowa o fantazji, to właśnie już jesteśmy przy lipie o fantazyjnych kształtach.
Koło tego monstrum jesteśmy. Dlaczego mówię, że się podoba? Bo każdy tu w niej widzi, co chce, tak? To jest taka stara lipa. Nawet trudno powiedzieć, w jakim ona jest wieku, bo no, zwykle określamy po obwodzie, ale tutaj bardzo ciężko. Natomiast poprzez te gałęzie, które się obłamywały, które zarastały, które gdzieś tam jeszcze jakieś takie rakowatości narośla, no to ono ma taki oryginalny kształt, jakiego nie ma chyba żadne drzewo. No na pewno w tym lesie, a myślę, że w ogóle nie ma sobie podobnych tutaj. No i tu właśnie te wystające, jakieś takie zwisające gałęzie, łamane, zarośnięte. Zawsze jak przychodzimy tutaj na przykład z takimi najmłodszymi naszymi przyrodnikami, to zawsze mówię, no jakby, co tu widzicie? I każdy widzi coś innego. Każdy widzi jakąś nogę słonia, trąbę słonia, jakieś tam jajka w gnieździe na przykład, jakiś tam, nie wiem, nos, pysk łosia nawet ktoś mi mówił. Także po prostu fantazja, zwłaszcza dzieciaki mają niesamowitą, żeby w tych naroślach właśnie widzieć jakieś takie różne elementy.
Lipa może mieć już 100 lat.
No nie wiadomo, myślę, że no na pewno ma kilkadziesiąt, może nawet koło 100 lat, bo no po obwodzie oczywiście to absolutnie nie można tego wnioskować, natomiast no już w przypadku lip to z reguły jednak jest inaczej niż w przypadku na przykład dębów, że on jest, ma gładki pień, im bardziej, im grubszy, tym starszy. Natomiast te lipki często są niewielkie, ale właśnie te narośla między innymi świadczą o tym, że to jest jednak drzewo bardzo stare.
myślę, że na pewno około setki może mieć. No i też przetrwała dzięki temu, że znalazła się w rezerwacie przyrody, bo raczej w lesie byłaby wycięta, bo jako takim materiał jakby niepełnowartościowy, prawda? A tutaj proszę, taki pomnik się zachował. Choć pomnikiem przyrody formalnie nie jest, ale rośnie w rezerwacie, więc podlega ochronie.
Na lipie ludzie czasami wiążą czerwone wstążeczki. To może być niebezpieczne dla przyrody, mówi pan Krzysztof.
Nam się wydaje na przykład, że zawiążemy taką wstążeczkę. Fajnie wygląda, taki bajerek, nie? Taką wstążeczkę bierze ptak do gniazda. I taka wstążeczka naprawdę może być przyczyną tragedii. Na przykład woreczki foliowe, które tam gdzieś się poniewierają, to nie tylko dlatego, że one są folia i to się rozkłada setki lat, tylko dlatego, że one się potrafią skręcić w taki jakby sznurek, a proszę rozerwać worek foliowy. To jest strasznie ciężko człowiekowi, a ptak, który przynosi taki kawałek folii do gniazda, to młody może się zaplątać i jakby do widzenia. Także nawet takie rzeczy, proszę, jakby też na to uczulam, nie? Że to jest taka niewinna rzecz. Ktoś powie, no ale o co chodzi? Przecież to wstążeczka tylko. Ta wstążeczka trafia do gniazda i mówię, i może być przyczyną śmierci ptaka, więc no po co dla jakiejś drobnej przyjemności naszej.
To niebezpieczeństwa dla zwierząt, a za chwilę powiemy o tym, na co my powinniśmy zwracać uwagę w lesie, na jakie niebezpieczeństwa. Idziemy do lasu. Czy musimy być tam ostrożni?
Na przykład mogą być to trujące grzyby, więc nie wolno ich dotykać, bo mogą na przykład poważnie zatruć albo sprowadzić niebezpieczne choroby.
Pewnie. A zdarzyło ci się w lesie znaleźć takiego grzyba?
Już wiele razy takie widziałam, ale dosyć często biorę atlas, więc po prostu patrzę, które są trujące, które nie. Tych trujących nie dotykam. Można zobaczyć od dołu, że ma takie blaszki, a te takie jadalne to najczęściej mają gąbeczki.
Na przykład niebezpiecznie owady, na przykład kleszcze, bo jeżeli chodzi się po trawie, to pod niektórymi liściami kryją się kleszcze. Jeżeli przechodzisz obok tego kleszcza, to on może jakby zahaczyć o twoją nogę i wtedy przedostaje się do twojej skóry i może sprowadzić niebezpieczne choroby.
Na przykład różne rośliny, które tak jak na przykład w puszczy jakiejś, to tam są takie różne trujące kwiaty, których nie można dotykać, dlatego że wtedy można, tak jak z grzybami, można bardzo poważnie zachorować.
Nie można na przykład brać do ust. Ogólnie żadnych nie można, bo one mogą być trujące. Ja chciałam powiedzieć o zwierzętach, które próbują bronić swoje młode. Na przykład niedźwiedzice. Wokół Lublina można spotkać na przykład też lisy, można spotkać dziki. Wtedy też trzeba uważać.
Chciałam dodać, że też nie wolno ich zaczepiać, podchodzić gałęziami, dotykać, bo one się mogą strasznie zdenerwować i zaatakować nas.
Jak powinniśmy zachować się w lesie? Pytam o to pana Waldemara Kuśmierczyka z Nadleśnictwa Lasy Janowskie.
Dla wszystkich, którzy spacerują po lesie, którzy przychodzą, przyjeżdżają do lasu, wszystkich obowiązują pewne zasady. Zawsze w lesie powinniśmy się zachowywać cicho. Niektórzy mówią, że zawsze w lesie można krzyczeć, tak? Nie w domu, nie na ulicy, ale w lesie, ale tak naprawdę to jest zupełnie odwrotnie. W lesie mieszkają dzikie zwierzęta, mieszkają sarny, jelenie, dziki, wiele, wiele ptaków, więc ze względu na dzikich mieszkańców powinniśmy się zachowywać cicho. Powinniśmy tak spacerować i tak być w lesie, żeby nie niszczyć tego lasu, czyli nie niszczyć runa leśnego, nie niszczyć roślin, nie niszczyć krzewów, bo nigdy nie wiemy, czy te rośliny nie są chronione, czy nie są one rzadkie, czy nie są one ginące, czy nie są pod ścisłą ochroną. Część roślin i zwierząt, nawet tych najmniejszych, jest często pod ścisłą ochroną, nawet w Czerwonej Księdze zwierząt czy roślin, więc nie wiemy też, czy nie są to obszary chronione, czy nie są to na przykład rezerwaty przyrody, czy nie są to miejsca, gdzie te rośliny są chronione. Powinniśmy, wybierając się do lasu, zabierając kanapki, zabierając jakąś wodę, jakieś napoje, powinniśmy używać tych opakowań wielorazowych i naczyń, i butelek, i wszystkich tych rzeczy, tak żebyśmy mogli je używać wiele razy, żebyśmy mogli je zabrać do domu. Też musimy pamiętać o tym, żeby nie śmiecić, żeby wszystkie rzeczy, które przynosimy do lasu, których używamy, to żeby te rzeczy zabrać ze sobą, żeby nie zostawiać po sobie żadnych śladów. Musimy pamiętać o tym, żeby nie zostawiać resztek jedzenia, bo jest to jednak rzecz nienaturalna w lesie. Nie można dzikich zwierząt karmić jakimiś smakołykami, które rzeczywiście ze sobą przynosimy i z których korzystamy. Musimy uważać na zwierzęta, które w lesie żyją. One są mieszkańcami lasu i nie powinniśmy ich ani płoszyć, ani łapać, ani dotykać, bo często stwarzamy zagrożenie dla siebie i dla nich samych. Nie możemy dotykać na przykład jakiejś małej sarenki, którą spotkaliśmy, którą mama zostawiła na chwilę bez opieki, bo musimy wiedzieć, że ona zawsze do niej wróci. Niektóre małe ptaszki uczą się latać i często możemy je spotkać na drodze, pod nogami. Też nie wolno ich ruszać, bo one podskakują i one gdzieś tam sobie fruną do swojego miejsca, gdzie gniazdują. Więc tego typu rzeczy też nie powinniśmy w ogóle robić.
W lesie musimy uważać też na kleszcze.
Kleszcz jest pajęczakiem, czyli jest takim owadem, stworkiem, który rzeczywiście ma kilka nóg i szybko biega po skórze, po ubraniu. Na pewno mieszka w lesie, mieszka na łąkach, mieszka na trawnikach, w parkach. Czeka na nas, jak przyjdziemy do lasu, żeby wrócić z nami do domu. Tak? To jest takim przekornym stworzeniem i rzeczywiście musimy na niego uważać. Ale nie powinniśmy się go bać tak do końca, bo jeśli spotkamy go na swojej drodze i wejdzie na nasze ubranie, to po prostu musimy po powrocie do domu poprosić mamę, tatę lub rodzeństwo, lub jeśli mamy trochę więcej lat, powinniśmy sami obejrzeć się lub ktoś powinien przejrzeć nasze ubranie, wytrzepać te wszystkie żyjątka, bo oprócz kleszczy jeszcze możemy przynieść różne inne żyjątka i super fajne biedronki, ale możemy też jakąś mrówkę przynieść. Ale jeśli mówimy o kleszczu, to rzeczywiście powinniśmy się go pozbyć z ubrania i powinniśmy się obejrzeć, albo rodzice powinni nas obejrzeć, zobaczyć, czy gdzieś kleszcz nie wędruje po nas, nie szuka jakiegoś takiego ciepłego, fajnego miejsca, żeby się schować, żeby na chwilę z nami zamieszkać, i powinni rodzice przejrzeć, zobaczyć, jak to jest, czy ten kleszcz z nami nie zawędrował. Jeśli już wbije się w naszą skórę, to powinni go w bardzo bezpieczny i taki sposób wyjąć, lub powinna go wyjąć inna osoba, która już miała z tym do czynienia, leśnik lub miłośnik przyrody, który już to wiele razy robił. I co najważniejsze, nie powinniśmy się nigdy go bać, powinniśmy zawsze uważać, ale nie bać się i powinniśmy do lasu chodzić i oswoić się z tymi wszystkimi żyjątkami, zwierzętami, z ptakami, które w lesie żyją, i nie bać się ani wilków, ani węży, ani żmij, bo oni są mieszkańcami lasu, a my zawsze jesteśmy w lesie gośćmi i zawsze musimy mieć tą świadomość, więc trzeba uważać na wiele rzeczy, ale chodzić do lasu z radością, poznawać ten las, poznawać jego tajemnice, poznawać jego ducha.
Ducha lasu możecie też poznawać dzięki książeczce Wyprawa do Leśnego Skarbca. Bohaterką tej opowieści jest Julia.
Dziewczynka, która już znudziła się takimi normalnymi zabawami. Jej rodzice zajmowali się swoimi sprawami, jej bracia i koleżanki i koledzy oglądali telewizję, grali na komputerze, psuli sobie oczy, patrząc gdzieś w ekran telefonu, i Julia oglądała różnego rodzaju albumy z wypraw do ciepłych krajów, z egzotycznych wakacji, i stwierdziła pewnego dnia, że to wszystko jest takie coraz mniej ciekawe, i postanowiła pójść do lasu i wybrała akurat Lasy Janowskie. Trafiła tutaj do Ośrodka Edukacji Ekologicznej, do Arboretum, i nad pierwszym stawem, który znajduje się najbliżej ośrodka, spotkała gnoma, leśnego skrzata, który nazywa się Leśny Dziadyga i który został jej przewodnikiem podczas spaceru, wędrówki po Lasach Janowskich w poszukiwaniu tego właśnie skarbu. I nie będę zdradzał jakby treści tej książeczki, bo ona jest takim swego rodzaju przewodnikiem dla wszystkich najmłodszych po lesie. Do tej książeczki też jest specjalna mapa, która prowadzi do leśnego skarbu i która wskazuje wiele rzeczy. Tam, gdzie są najpiękniejsze, najbardziej dorodne grzyby, tam, gdzie mieszkają ptaki, zwierzęta, tam, gdzie są piękne rośliny, piękne łany zawilców i różnych innych kwiatów, które kwitną cały sezon. I myślę, że każdy, kto wędruje z rodzicami, z rodziną lub ze znajomymi, a w takim wieku rzeczywiście dziecięcym, to z rodzicami pod opieką lub z dziadkami swoimi, którzy często mogą mieć zamiłowanie do lasu, powinien podjąć tą wyprawę w poszukiwaniu leśnego skarbca. I myślę, że tak naprawdę na końcu tej drogi, chociaż droga przez las to nigdy się nie kończy, bo to jest ciągłe odkrywanie czegoś nowego, poznawanie tajemnic lasu, procesów, które w lesie zachodzą, to jest wchłanianie wszystkimi zmysłami wiatru w lesie, śpiewu ptaków, wszystkiego, co żyje, bo las jest ciągle żywy. To na końcu tej drogi każdy z nas i każde z dzieci znajdzie swój skarb. I będę szczęśliwy i myślę, że wszyscy leśnicy i miłośnicy lasu, jeśli dla każdego odwiedzającego ten las dziecka, ten skarb będzie miał inną postać, inną formę i będzie zupełnie czymś innym. I na koniec można wrócić do ośrodka edukacji ekologicznej, gdzie jest taka sala wystawowa, gdzie można też zobaczyć różne zwierzęta, można zobaczyć taki las w pigułce. Tam na koniec każdej wyprawy można dostać taki specjalny medal przyjaciela lasu i myślę, że po prostu to będzie pewna satysfakcja i będzie na pewno początkiem pokochania lasu i pokochania polskiej przyrody i lasów janowskich szczególnie.
Wiecie już, jak powinniśmy zachowywać się w lesie. Nasza dzisiejsza niespodzianka będzie związana z książeczką, której bohaterką jest Julia. A teraz czas na rozwiązanie zagadki z ubiegłego tygodnia.
To jest takie coś, gdzie płynie woda. Jest to jak morze, jak ocean, tylko tak nie do końca, ale jest z tej rodziny.
To jest takie coś, co płynie od małego strumyka do ogromnego morza.
To coś, to na mapie wygląda tak bardzo małe, jakby to było bardzo chude i długie, ale małe, ale to tak naprawdę jest bardzo szerokie i płynie przez na przykład Puławy i Warszawę.
Podłużne jeziorko, które sobie płynie dalej do Morza Bałtyckiego. Mija różne miasta. Na mapie się właśnie wydaje takie bardzo chude, a jest takie większe niż takie bardzo chude, więc
taki spory zbiornik wody, w tym jest duży prąd i płynie wprost do gigantycznego morza.
Prawidłowej odpowiedzi, że to rzeka, udzielili Ola i Antoś z Lublina i do nich wędrują nasze nagrody. A dla Was mamy dziś książeczki Wyprawa do leśnego skarbca. Opiszcie nam swoją leśną przygodę, co ciekawego zobaczyliście w lesie i czy byliście ostrożni, a każdy z Was taką książeczkę otrzyma. Piszcie na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Przy okazji napiszcie też swój adres. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Życzymy ciekawych, odkrywczych, leśnych przygód. Pola Superczyńska, Kinga Szymanek. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!